Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, już kwadrans po godzinie 18:00 zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś rozważać będziemy teksty z 13 niedzieli zwykłej roku A. Będzie to tekst Księgi Królewskiej, listu do świętego Pawła Apostoła do Rzymian i fragment Ewangelii według świętego Mateusza. A dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Roman Bogacz, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej. Witamy bardzo serdecznie księdza profesora na naszej antenie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie chorych, cierpiących i tych, którzy się źle mają.
Drodzy Państwo, prośmy Ducha Świętego, potrzebne łaski, światło na rozważanie Słowa Bożego, by ono też wydawało w naszym życiu plon obfity.
Bądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień, o najmilszy. Słodka serca radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze, bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę, obmyj co święte, oskłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij co jest chare, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze obmurowany i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna.
Pierwsze czytanie prowadzi nas dzisiaj do Szunem. Szunem to miejscowość, która znajduje się u podnóża góry More. Dla tych, którzy byli w Ziemi Świętej, to warto przypomnieć, kiedy staniemy na górze Tabor, na miejscu widokowym, przed nami będzie rozciągać się piękny widok na górę More, czyli na Mały Hermon. Od strony wschodniej Małego Hermonu znajduje się piękne miasteczko Afula. A zatem Góra More jest położona najbliżej od góry Tabor. U podnóża tej góry znajduje się Szunem. Dokładnie nie wiemy, w jakim celu do Szunem przybył prorok Elizeusz. Ale tam była pewna kobieta, która bardzo go ceniła. I zawsze starała się o to, aby u niej się zatrzymał, by mogła go poczęstować, choćby skromnym posiłkiem. Ale jak słyszymy w dzisiejszym czytaniu, postarała się także i o to, aby dla niego przygotować pokoik. Ten pokoik świadczy o wielkiej zamożności owej kobiety, ponieważ nie jest to zwykły pokoik. Pokoik ten posiadał łóżko, stolik, lampę, krzesło. W tamtych czasach prości ludzie nie posiadali mebli. Wynika z tego, że ludzie, którzy przyjmowali proroka Elizeusza, należeli do ludzi zamożnych. Wobec tego, cóż możemy się dowiedzieć? Trzeba zauważyć, że w tamtym czasie zwykle ludzie spali na klepisku, rozciągali maty, zwykle zrobione z lnu albo z liści palmowych. Dość często na te maty kładli skóry baranie i to było posłanie do spania. Tak samo na skórach czy na matach siedziano, zwykle na klepisku. Czasem posługiwano się niskim stoliczkiem, by można było postawić coś do zjedzenia. Jednak zachwyca nas gościnność. Ogromna gościnność tychże ludzi. Jakie są oznaki gościnności? Kiedy przyjmuje się, czy też przyjmowało się w tamtym czasie ludzi do siebie, pierwszym gestem gościnności należało podać misę z wodą po to, aby pielgrzym mógł przyjść, obmyć sobie ręce, twarz, a następnie nogi. Zwykle nogi były mocno zabrudzone, zakurzone. Często były to nogi poranione, bo idąc drogą, zdarzało się, że w sandałach kopnęło się kamień, skaleczyło nogę, czy czasem niechcący stanęło się na jakichś ostach lub cierniach. Poranione nogi po umyciu zalewano oliwą, dezynfekowano winem i następnie podawano posiłek do zjedzenia. Gościnność była niezwykła. Wiemy też z Księgi Rodzaju, że dzięki swojej gościnności Abraham Boga przyjął pod swój dach. Tutaj owa kobieta nazwana jest zamożna, bogata. Jest tam hebrajski termin gedolach. Ten termin można różnie tłumaczyć. Zwykle oznacza dosłownie wielką, wysoką kobietę. Tłumaczy się czasem ją bogata kobieta, zacna kobieta. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że była to kobieta o wielkim sercu, która była bardzo wrażliwa na Boże sprawy. I w Elizeuszu dostrzegała ona męża Bożego. Wobec tego starała się za wszelką cenę, aby go ugościć, aby go przyjąć do swego domu. Elizeusz pragnął się odwdzięczyć tej kobiecie. W jaki sposób można się odwdzięczyć? Pyta nawet swego sługi Gehaziego, co można by zrobić dla tej kobiety. Wówczas dowiaduje się, niestety nie ma ona syna, a mąż jej jest stary. Czym prędzej więc Elizeusz powiedział do sługi Gehaziego, zawołaj ją. Zawołał, a ona stanęła przed wejściem i rzekł, o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Gdybyśmy sięgnęli dalej do tekstu biblijnego, dowiedzielibyśmy się, że owa kobieta z pewną rezerwą przyjęła tę wiadomość. Ale była to dla niej ogromna radość. Mieć syna, mieć dziecko, a zwłaszcza syna, w tamtym czasie oznaczało wielkie Boże błogosławieństwo. Dlatego też tak bardzo cieszy się kobieta z tego daru. Ale czy jest godna otrzymać taki dar? Właśnie za to, że przyjmuje męża Bożego? Myślę, że dla nas, zwłaszcza teraz, w tych trudnych czasach, kiedy spotykamy się z COVID-em, z epidemią i tak bardzo jesteśmy zamknięci na siebie, gdzie lękamy się nawet wyjść gdzieś na dwór, na ulicę, gdy lękamy się każdego spotkania, aby się nie zarazić. A w tamtym czasie przecież też było tyle zagrożeń, może więcej niż nawet teraz. Ludzie jednak byli bardzo otwarci dla siebie, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Jednak w tym wypadku zauważamy, że ta gościnność przede wszystkim była skierowana do męża Bożego. Sama kobieta zauważa i mówi o tym do swego męża. Jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Elizeusz nie tylko przyszedł tam raz, ale przychodzi wiele razy. Dlatego też korzysta z tej gościnności chętnie, a kobieta postanowiła aż przygotować dla niego pokój odrębny, aby w sposób niekrępujący zawsze mógł przyjść, zatrzymać się u nich. Wyjście na taras do pokoiku, który był u góry, zbudowany na piętrze, było niezależne. Taka gościnność. Ze względu na to, że Elizeusz był świętym mężem Bożym. Dlatego też i Bóg wynagradza, dostrzega w tej kobiecie wielką otwartość na Boże sprawy. Ona pomaga Elizeuszowi nie tylko dlatego, że ten mąż, że jej się podoba, ale dlatego, że jest to mąż Boży. Otwarcie na drugiego człowieka. Zaproszenie drugiego człowieka, zwłaszcza dlatego, że mogę z nim o Bożych sprawach porozmawiać, jest wielkim ubogaceniem dla nas. Nie tylko, że przyjmujemy kogoś, ale jeszcze ubogacamy się Bożymi sprawami. Warto więc często w naszych rozmowach spróbować przejść na Boże sprawy, aby z jednej strony dać świadectwo, że Bóg działa pośród nas, a z drugiej podzielić się tym Bożym działaniem. Oto Bóg oczekuje, że potrafimy stać się Jego apostołami.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Niektóre z sakramentów przyjmujemy tylko raz w życiu, inne wiele razy. Jednak pierwszym sakramentem, który wprowadza nas w życie Boże, jest chrzest. Chrzest kiedyś przyjmowano w ten sposób, że przede wszystkim chrzczono ludzi dorosłych. To właśnie dorośli mogli przystąpić do tegoż sakramentu. A nie dzieci, a nie niemowlęta, tak jak to obecnie się zdarza. A zatem, aby móc przyjąć ten sakrament, trzeba było być dorosłym. Teraz chrzcimy dzieci. Dzieje się tak tylko dlatego, że rodzice są wierzący i to oni biorą na siebie odpowiedzialność za to, że przygotują swoje dzieci do wiary, wprowadzą je do tej wielkiej tajemnicy Bożej. Święty Paweł naucza, że przez chrzest człowiek wchodzi cały do wody, taki był zwyczaj w tamtym czasie, to tak jakby umierał cały, dla grzechu umierał, a wychodząc z wody zmartwychwstaje. Jest to taki obraz, który pokazuje, rodzi się do nowego życia. W tym człowieku ochrzczonym jest już pełnia życia, życia Bożego, i to jest wielki dar. To porównanie do wejścia w śmierć i w zmartwychwstanie od razu łączy się z Jezusem Chrystusem. Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Użyty jest tu grecki termin doksa, chwała, hebrajski mógłby być kabodę, Jahwe, chwała Boża. Bardziej trzeba byłoby to rozumieć, tą chwałę w znaczeniu moc, Boża moc. To Boża moc na nowo przywróciła życie Jezusowi Chrystusowi. Zmartwychwstanie nie było tylko powstaniem do życia na nowo tu na ziemi, tak jak Pan Jezus wskrzeszał umarłych. Czy to młodzieńca z Nain, czy córkę Jaira, czy Łazarza. Powrócili do normalnego życia, a potem umarli. Jeszcze raz umarli. Zmartwychwstanie to jest przejście do nowego wymiaru życia. Przez Chrzest Święty my wchodzimy w taki wymiar życia, który daje nam życie wieczne, daje nam prawo do tego zmartwychwstania i życia z Chrystusem. Nad Chrystusem śmierć nie miała już władzy. Nad człowiekiem ochrzczonym nie ma władzy śmierć duchowa. Owszem, wszystkie grzechy dotychczasowe, kiedy chrzci się dorosłych, zostają zgładzone. Człowiek upodobniony jest do Chrystusa w pełni. Odtąd może żyć dla Boga. Ale wydaje mi się, że dzisiaj ludzie mało myślą o Bogu. Bardzo często raczej myślą o życiu doczesnym, o sprawach doczesnych. To czytanie, które odczytaliśmy, wskazuje nam na życie Boże. Życie Boże w człowieku. Modlitwa, myślenie o Bogu, o Bożych sprawach, poświęcenia się dla Boga, rozmawianie o Bożych sprawach po to, aby zgłębiać Boże tajemnice, po to, aby także zastanowić się nad sensem naszego życia. Szczególnie w dzisiejszych czasach jest to niezwykle ważne. Otrzymujemy od Boga bardzo ważne znaki. Pierwszym mocnym znakiem jest epidemia. Ta pandemia, którą przeżywamy, której się lękamy, powinna nam otworzyć oczy. To wielkie wezwanie do nawrócenia, do przemiany życia. Wezwanie do tego, aby oczyścić się z grzechów. Wezwanie do tego, aby żyć Bogiem, tak w pełni Bogiem. Korzystać z sakramentu pokuty, Eucharystii, aby poświęcić czas na modlitwę, by nasze domy były rozmodlone, by stały się domowymi kościołami, w których uwielbiamy Boga. Takie życie daje ogromną radość. Ale jakoś wydaje się, że chyba za mało wyciągamy wniosków z tej trudnej sytuacji pandemii. Bóg daje kolejne znaki. Tym kolejnym znakiem to podtopienia, deszcze, burze. Przedziwny ten rok. Ci, którzy bardziej jeszcze żyją bliżej przyrody, zauważają, że w tym roku bardzo dużo jest innych plag, takich jak różne robactwo, które niszczy plony. Wielu rolników skarży się, że mszyca zjada kwiaty, młode pędy. Inni skarżą się na ślimaki. Trudny rok. Czy nie jest to coś bardzo podobnego do 7 chudych lat w Egipcie? Mamy myśleć po Bożemu. Przychodzą lata tłuste, ale i przychodzą chude. Chude to te, które jesteśmy szczególnie w nich wezwani do nawrócenia, do przemiany życia. Bo może zapomnieliśmy bardzo o Bogu. Dlatego też przychodzi czas próby, trudnej próby. Jakie jeszcze inne plagi zostaną rzucone na ziemię? Tego z nas nikt nie wie. I wcale nie chodzi o to, byśmy szukali, wyczekiwali. Dzisiejsze czytanie raczej wskazuje nam na nawrócenie, przemianę życia, na to, byśmy umarli dla grzechu, a żyli dla Boga. Czyli w zjednoczeniu z Chrystusem uwielbiali Boga za każdy kolejny dzień, bo jest On dla nas wielkim darem. Darem, który otrzymujemy od Boga. Dlatego też, wsłuchując się w to czytanie, warto byśmy postawili sobie pytanie, na ile moje życie jest zjednoczone z Bogiem. Co jeszcze mogę uczynić, aby naprawdę Chrystus był uwielbiony w moim życiu przez każdą chwilę tego życia, przez każdy jej moment? Chcemy uwielbiać Boga, aby Boża chwała mogła jeszcze bardziej być na naszych ustach, w naszym sercu i w naszym życiu.
Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Ewangelia według świętego Mateusza pokazuje nam Pana Jezusa jako nowego Mojżesza, nowego prawodawcę. Dlatego też w Ewangelii Dzieciństwa w pierwszym i drugim rozdziale jest 5 epizodów z dzieciństwa Jezusa. W całej Ewangelii jest 5 wielkich mów. Pierwsza z nich to kazanie na górze, druga to mowa misyjna, następnie mowa o Kościele, mowa eschatologiczna i nauczanie w przypowieściach. Nasz fragment, który został przed chwilą odczytany, przeznaczony na najbliższą niedzielę, jest wzięty z zakończenia mowy misyjnej. Ale wciąż widzimy tu Pana Jezusa jako nowego prawodawcę. Ukazuje on właściwą hierarchię wartości. Żaden z nauczycieli Izraela, żaden z rabinów nie śmiał powiedzieć takiego przykazania: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To tylko Bóg, ten Bóg, który jest samą miłością, może takie przykazanie dać. Pokazuje, że jeśli Bóg kocha nas tak wielką miłością, jeśli Bóg kocha nas tak bardzo, że posyła swego Syna, aby dokonał dzieła zbawienia, to tym bardziej i my tego Syna mamy miłować bardziej niż najbliższe osoby. Ale ta zasada miłować ojca lub matkę nieco mniej niż Jezusa jest niezwykle ważną zasadą. Hierarchia wartości pokazuje nam coś bardzo niezwykłego. Otóż nie można wypełnić dobrze powołania, jakim Bóg obdarza człowieka, jeśli nie ma tej hierarchii dobrze ustawionej. Zarówno powołanie kapłańskie, jak i zakonne nie może być zrealizowane, jeśli na pierwszym miejscu zamiast Boga stanie ojciec lub matka, brat lub siostra. Ale czy można dobrze zrealizować powołanie do życia w rodzinie, jeśli jakiś mężczyzna będzie kochał bardziej swoją mamę czy swojego tatę zamiast żonę, czy od kobieta podobnie, zamiast męża wyżej postawi swojego ojca lub swoją matkę? Również i to powołanie nie będzie mogło być dobrze zbudowane. A zatem niezwykle ważne słowa. Dobrze ustawić hierarchię wartości, także w tym przykazaniu, którym jest przykazanie miłości jako największe i najważniejsze ukazane nam przez Jezusa Chrystusa. Ale dalsze słowa są nie mniej ważne. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je, mówi Chrystus. Te słowa są w mowie misyjnej. Warto zwrócić na to uwagę. Poświęcić swoje życie dla głoszenia Ewangelii tak, żeby aż, można powiedzieć, zapomnieć o sobie, a nawet stracić życie. Przecież za wyjątkiem świętego Jana Apostoła, wszyscy apostołowie, głosząc Chrystusową Ewangelię, oddali za nią życie. Tak bardzo przeżyli spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, że ważniejszym się okazało głoszenie tej dobrej nowiny niż nawet zachowanie własnego życia. To niezwykle ważne, poświęcić się całkowicie, żeby być dobrym apostołem, kapłanem, biskupem, ale także przecież zadanie rodziców. Okazuje się, że również i na tej drodze powołania trzeba umieć oddać życie, bo dopiero wtedy można w pełni zrealizować to powołanie. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Ten Chrystus nie zawahał się, by wziąć krzyż, nie zawahał się, by na nim umrzeć. Dlatego też Jego uczniowie, Jego naśladowcy nie mogą lękać się krzyża, cierpienia, trudu, poświęcenia. Krzyż mieści w sobie całe nasze życie, całkowicie oddane dla Boga. I dalej, z punktu widzenia misyjnego, niezwykle ważne słowa. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Jeżeli apostoł udaje się na misję, by głosić Chrystusową Ewangelię, to nie występuje on sam od siebie, sam jako taki czy inny nauczyciel, ale on głosi Chrystusa, niesie Ewangelię Chrystusową, dlatego też reprezentuje Chrystusa. Przyjęcie takiego misjonarza, takiego apostoła Jezusa Chrystusa, Pan Jezus mówi, mnie przyjmuje taki ktoś, kto przyjął ewangelizatora. Stąd też ten, który głosi Ewangelię, jest zawsze w domu u Chrystusa. Co to znaczy? Że gdziekolwiek by poszedł, nawet na krańce świata, on zawsze jest u siebie, bo jest na niwie pańskiej. To jest dom Boży, a on jest wtedy u siebie. Lecz ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, również mają obiecaną nagrodę. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzymuje. A to przecież Pan Jezus był tym największym, można powiedzieć, prorokiem, więcej Bożym Synem. A każdy człowiek, który jest posłanym w imię Jezusa Chrystusa, i to niezależnie, czy to jest biskup, czy kapłan, czy człowiek świecki, jeśli idzie i głosi Chrystusową Ewangelię, spełnia misję prorocką. Kto to jest prorok? Prorok to nie jest ten, który zapowiada przyszłość, prorokuje przyszłość. Prorok to ten, który wyjaśnia Chrystusowe słowa, Chrystusową Ewangelię. To ten, który potrafi ją zastosować na dzisiejsze czasy, czyli dokonuje akomodacji, zastosowanie Słowa Bożego do konkretnych sytuacji z dnia dzisiejszego. To jest zadanie proroka, niezwykle ważne i potrzebne także i dzisiaj, właśnie ze względu na tą akomodację. Czasem jego nauczanie może kierować się ku przyszłości, ale zasadniczo będzie wyjaśnianiem, pokazaniem prawdy Jezusowej, jak ona nad dzisiejsze czasy się realizuje. Niezwykła nagroda jest dla tych, którzy podają kubek wody, świeżej wody do picia komuś, to do Chrystusa należy, bo jest Jego uczniem. Również i taki człowiek ma obiecaną nagrodę. A co dopiero, jak ktoś przyjmie do domu misjonarza, który w imię Jezusa Chrystusa przychodzi i poda mu posiłek? Również i taki ktoś otrzymuje nagrodę od Jezusa Chrystusa. Zarówno głoszenie Ewangelii, jak i przyjmowanie jej jest czymś niezwykle ważnym, a zatem wszyscy są wezwani do tego, aby uczestniczyć w szerzeniu Ewangelii na cały świat.
Drodzy Państwo, dziś nad tekstami najbliższej niedzieli, 13 niedzieli zwykłej, rok A, pomaga nam reflektować ksiądz profesor Roman Bogacz, biblista, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Teologii i Informatyki biblijnej. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, teraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego, do stawiania pytań, rozszerzania czy poszerzania, czy dzielenia się i swoim doświadczeniem z usłyszanych tekstów Słowa Bożego. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Prosimy zawsze przedstawić się. Pamiętajmy też o tym, by radio swoje wyciszyć, wyłączyć. Będziemy się słyszeli przez Państwa słuchawkę. Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam podziękować w pierwszym momencie księdzu prelegentowi, że zwrócił uwagę na te wszystkie zjawiska atmosferyczne i tak dalej. Bo, no, to mi się więcej kojarzy może z plagami egipskimi i tak sobie ludzie z tego tak... że tak powiem, się przestraszają, czy w ogóle tak jak faraon, że lekceważą. A pytania mam takie, czy w Biblii był jakiś prorok, który obiecał matce, która dziecka nie miała, dziewczynkę?
To jedno pytanie, czy jeszcze będą jakieś?
Tak, a teraz drugie. Tak? Aha, o ten kubek wody ze względu na przynależność do Jezusa. Ja daję każdemu, nie pytam, czy jest pan wierzący, to panu dam, a czy cokolwiek, jakiś, tak? Ze względu na człowieczeństwo, jak mnie ktoś prosi, czy sama zapytam, czy nie chcę. I jakoś dla mnie, ja wiem, że to jest może, że mamy swoich ziomków, że tak powiem, popierać, bo jesteśmy jakby taką rodziną, jesteśmy wspólnotą.
Właśnie było to pytanie, czy to dotyczy drugiego, czy to dotyczy mnie jako ucznia, ale zaraz ksiądz profesor nam pewnie wyjaśni. I co jeszcze, pani Ewo?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, księże profesorze. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam panią Ewę i wszystkich radiosłuchaczy jeszcze raz. Bardzo dziękuję za te dwa pytania. czy w Biblii był jakiś prorok, który obiecał dziewczynkę? No, wprost w Biblii nie znam takiego miejsca, natomiast warto zauważyć, że szczególna rola była jakby dla mężczyzn skierowywana. Kobieta raczej cały czas była w cieniu. Nawet nie wypadało rozmawiać z kobietą, która nie była żoną. Co więcej, gdy ktoś z nas był w Ziemi Świętej, albo może i starsi ludzie, mogą pamiętać z dawnych, dawnych lat coś takiego, że jeżeli jakiś Żyd szedł ze swoją żoną, to on szedł z przodu, a ona z tyłu. Nigdy razem, tak żeby równocześnie szli i rozmawiali. Mogli rozmawiać ze sobą praktycznie tylko w domu. Natomiast jeśli chodzi o takie Boże obietnice dotyczące dziewczynek, ciekawą rzeczą jest apokryf, czyli literatura pozabiblijna, ale literatura pobożnościowa. Apokryf pod tytułem Protoewangelia Jakuba. Posyła Bóg anioła do Joachima i zwiastuje mu, że będzie miał dziecko, że będzie miał córkę, ale bardzo ważną córkę. Czyli to nie jest w Biblii, to jest tekst pozabiblijny, ale jak widać, no, to pytanie pani Ewy również znajduje jakieś swoje odzwierciedlenie w tekstach pobożnościowych. A zatem zwiastowanie Maryi, tylko nie prorok, ale anioł z nieba posłany do Joachima, zwiastuje mu, że będzie miał córeczkę, że będzie miał dziecko, które odegra ważną rolę w historii zbawienia. To takie jedno, myślę, że istotne zauważenie kwestii. Natomiast jeśli podajemy kubek wody, Pan Jezus nie pytał się, czy ty jesteś Żydem, czy nie jesteś Żydem, czy ty jesteś wierzący tak, czy inaczej. Aczkolwiek wskazywał, że on jest posłany do tych, którzy poginęli z domu Izraela. Ale zauważmy, że również kiedy udał się w okolice Tyru i Sydonu, przyszła Syrofenicjanka i prosiła za córkę. I znowu Pan Jezus udzielił jej tego, co prosiła, aczkolwiek nie od razu poddał ją najpierw próbie, czy ona naprawdę wierzy, czy też jest tylko żebraczką, która za chwilę zacznie przeklinać. Ona jednak umiała znaleźć się w tej sytuacji i udzieliła i otrzymała ten dar, który Pan Jezus jej obiecał. Natomiast podanie kubka wody. Każdy człowiek, każdy jeden człowiek, niezależnie czy on jest chrześcijaninem, czy on jest muzułmaninem, czy wierzącym, czy niewierzącym, każdy człowiek jest Bożym stworzeniem. Podając kubek wody temu człowiekowi, czy to dziecku, czy dorosłemu, czy starszemu, pomagamy samemu Jezusowi. On wprost powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. A zatem podany kubek wody komukolwiek to jest zasługa na życie wieczne.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówił Szula z Mazowsza. Może to jest, ale takie skojarzenie, znaczy przyszło mi o urodzeniu po obietnicy za rok. Miałam taką sytuację, gdzie no z osobą, która była w Medjugorje właśnie, no dzięki niej tam pojechała, opowiadała swoje jako świadectwo, swoją trudną historię i pojechała do Medjugorje i tak strasznie płakała. Podeszła do niej zakonnica i zapytała, dlaczego tak strasznie płacze. No a ona zaczęła opowiadać, że ma chore dziecko, no i taką sytuację. A ta powiedziała, nie płacz. Pan Jezus, Matka Boska ci to wynagrodzi, że będziesz miała dwie córeczki. Ona przerażona, no gdzie jeszcze chore dziecko? No ja chciałabym, ale gdzie to? To niemożliwe. Za równy rok urodziła córeczkę. później następną. I takie po prostu skojarzenie, że jak gdyby tu Matka Boska obiecała te córeczki. To się dzieje cały czas w naszym życiu, jeżeli wierzymy, jeżeli właśnie tak to widzę.
Dziękuję Pani Urszulo, Książę Profesorze.
Bardzo dziękuję Pani Urszulo. Rzeczywiście cuda Boże dzieją się pośród nas. To nie jest tak, że Pan Bóg stworzył świat tak jak zegarmistrz, który zrobił idealny zegar i w tym zegarze wszystko już chodzi. Nie. Bóg dokonuje wielkich dzieł bez przerwy. Bóg powołuje ludzi do służby w kościele, do takich czy innych zadań. Bóg także dokonuje cudów uzdrowienia. My często nie zauważamy i w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Po prostu jakoś jesteśmy mało wrażliwi na Boże działanie. Wielokrotnie zdarza się, że ktoś wyprosił dar potomstwa, że lekarze nie dawali żadnych szans. Zresztą w Ziemi Świętej, w Betlejem jest takie sanktuarium związane z tak zwaną Grotą Mleczną, franciszkańskie sanktuarium, gdzie według tradycji Matka Boża karmiła swojego Syna Jezusa Chrystusa i kropla pokarmu spadła na skały. Te skały stały się lśniąco białe. Ta grota rzeczywiście jest zbudowana ze skały kredowej i tam przełożony tego sanktuarium ma kilka pudeł podziękowań, które z całego świata przychodzą, związanych z chorobą mamy, z nowotworami czy z różnymi bardzo trudnymi po ludzku nie do rozwiązania sytuacjami, gdzie ci rodzice albo nawet ktoś bliski krewny przybył do Ziemi Świętej i tam się modlił i wyprosił łaskę potomstwa czy łaskę zdrowia, urodzenia dziecka w sytuacji, kiedy wydawało się to niemożliwe. Takich sytuacji jest bardzo wiele. Zresztą wystarczy pojechać na Jasną Górę, zobaczyć, ile wotów jest dziękczynnych za dar uzdrowienia. Także i w Medjugorje, czy w innych sanktuariach, myślę, że te sanktuaria są świadkami działania Bożej łaski. Bóg działa tu i teraz, tylko potrzeba wiary. Jeśli człowiek wierzy, wszystko możliwe jest dla tego, który wierzy, powiedział Pan Jezus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z okolic Sierca. Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Księdzu profesorowi dodatkowo dziękuję za zrozumiały przekaz i w moim odczuciu przekazany z nutką miłości, tak to powiem. Więc to, co chcę powiedzieć, to jest raz na kanwie tego, co usłyszałem, ale drugi raz jest również oparte na doświadczeniu osobistym. Otóż ta kobieta, która występuje w czytaniu, ona, tak jak usłyszeliśmy w Elizeuszu, wyczuwała męża Bożego. I można powiedzieć, że miała dobrą intuicję. A źródłem dobrej intuicji jest także wiara. Wiara, oprócz tego, jest także czynnikiem przyzywającym Boga. I tak się stało, że przybył do domu kobiety Boży posłaniec. A w dalszej konsekwencji Bóg zaradza pragnieniom człowieka i jeśli tęsknoty serca są zgodne z jego wolą, to po prostu Bóg je spełnia. Wiara zakłada bardzo szeroki wachlarz doświadczeń człowieka wierzącego, a wśród tych doświadczeń także wydarzenia trudne. I te wydarzenia trudne można ogólnie ochcić jednym słowem. Jest to umieranie. I jeżeli w tym umieraniu łączymy się z umieraniem Jezusa, to dostajemy obietnicę, że również razem z Nim zmartwychwstaniemy. Pan Jezus w Ogrójcu powiedział takie słowa. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Ale jeżeli aż do śmierci, to zarazem tylko do śmierci, bo po śmierci przychodzi radość zmartwychwstania. I ostatnie zdanie to wiara każe człowiekowi postawić w centrum Pana Jezusa we wszelkich wydarzeniach życia. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, panie Pawle, dziękuję bardzo za to świadectwo życia, świadectwo swojej wiary. Rzeczywiście święty Paweł powiedział, żyję ja, już nie ja, bo żyje we mnie Chrystus. I na kanwie Pisma Świętego mamy wiele podobnych stwierdzeń, gdzie po prostu jest wskazane, że dzień po dniu mamy umierać dla siebie po to, by bardziej żyć dla Boga. Zresztą szczególnie to dotyczy ludzi chorych i cierpiących. Do przyjścia Chrystusa cierpienie nie miało sensu. Nie umieli ludzie znaleźć sensu cierpienia. Dzisiaj też nie jest to łatwe, ale dla ludzi wierzących, którzy potrafią cierpieć razem z Chrystusem i włączają swoje cierpienie w Jego mękę, znajdują sens, bo ci chorzy, cierpiący, którzy współcierpią z Chrystusem, przyczyniają się do zbawienia współczesnych ludzi. Więc jeżeli wokół nas są chorzy i cierpiący, oni mają wielką moc, bo mogą otworzyć niebo dla nas. Dlatego wszystkich chorych, cierpiących gorąco i serdecznie pozdrawiamy i życzymy im dużo i zdrowia i siły w tym cierpieniu, ale także nadziei, że ich cierpienie ma sens, bo może komuś bliskiemu otworzyć niebo, drogę do Boga. To coś bardzo ważnego.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Kasper z Głogowa. Ja bym po prostu taką prośbę, czy ja bym mógł pozdrowić moją babcię Irenę, bo jest bardzo zagorzałą słuchaczką i od młodego wieku razem z nią słucham Radio Maria. Odmawiamy koronkę i różaniec.
Babcia ma na imię?
Irena.
Dziękuję panie Kasprze. To myślę, że pozdrowienia do babci dotarły. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. No ja mam taką refleksję po prostu odnośnie tych plag. Ksiądz profesor Bartnik kiedyś powiedział, że świat w ogóle jest jak Titanic. A wiadomo, co tam było, że orkiestra grała, wprowadzała ludzi w błąd, a okręt tonął i dopiero ludzie, jak byli na szalupach, to śpiewali, chcę być bliżej ciebie. I jak to ma się do tego, mam pytanie, co mówił kardynał Chląt, że przyjdzie taki czas, że Bóg może karać ludzi. To tyle, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, pozdrawiam pani Tereso i bardzo dziękuję za niezwykle ważne, a zarazem trudne pytanie. Dziś wielu teologów wprost nawet mówi, że Bóg nie karze. Cały problem polega na tym, że trzeba rozumieć, owszem, dla ludzi, którzy żałują za swój grzech, jest w darze Boże miłosierdzie. Ale są ludzie, którzy nie chcą żałować za swój grzech. I często skutki tych grzechów są dla człowieka straszne. Czy musi Bóg aż karać? Bóg czasem stawia trudne sytuacje i poddaje człowieka próbie. Jednak wiele zła, które dokonuje się, to nie Bóg dokonuje zła. To człowiek przez swoje grzechy. Gdyby niewielki grzech pychy na Tytaniku, pewnie nic by się takiego złego nie stało i ten wielki okręt mógłby służyć przez wiele, wiele lat. Ale grzech pychy sprawił, że ludzie przestali czuwać. Właśnie to czuwanie jest niezwykle ważne. Czuwanie z Bogiem. Otwartość na wiarę to jest czuwanie z Bogiem. Niestety widzimy, co dzieje się obecnie. Wielu ludzi zupełnie przestało czuwać, przestało wierzyć i żyją tak, jakby Boga nie było. Ta droga jest bardzo niebezpieczna, bo to jest droga do zatracenia siebie i swego życia. Problem Bożej kary Bóg jako sędzia sprawiedliwy za dobre wynagradza, za złe karze. To jedna z sześciu prawd wiary. Oczywiście to nie chodzi tak, nie trzeba tego tak rozumieć, że Bóg tylko patrzy z rózgą, kogo ukarać. Nie. Często tą karą, czyli tym złem, które człowieka może spotkać, to są skutki jego czynów. Dlatego warto żyć blisko Boga, bo wtedy nasze życie jest pełne nadziei, radości, co nie znaczy, że jest życiem trudnym. Pewnie trzeba by tu przywołać postać Hioba, sprawiedliwego Hioba. Ta księga stawia pytanie o cierpienie. Czy to jest Boża kara? Tak myśleli rozmówcy Hioba. Jednak sam Bóg przychodzi z pomocą Hiobowi i pokazuje, nie, cierpienie jest bardziej skomplikowane niż tylko tak, że Bóg każe i koniec. To jest zbyt ludzkie i proste myślenie. Trzeba patrzeć znacznie głębiej, bo Bóg jest miłością, ale człowiek może tę miłość odrzucić.
Radio Maria, szukając Słowa Bożego, proszę bardzo.
Dzień dobry, mam na imię Jan. I odnosi dzisiejszej Ewangelii, tutaj mówiąc skrótowo, Pan Jezus obiecuje, że ten, kto poda, mówiąc skrótowo bardzo, kto poda kubek wody uczniom Pana Jezusa, tego nie minie nagroda. W innym miejscu Pan Jezus, gdy ogłasza swoje prawo, swój zakon, mówi, kto będzie żył według mojego zakonu, tego czeka nagroda obfita. W innym miejscu Pan Jezus mówi do tego młodzieńca, że sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj potrzebującym, a będziesz miał skarb w niebie. A do niego mówi, będziesz żył według dekalogu, czyli będziesz zaledwie człowiekiem przyzwoitym, letnim, będziesz miał życie wieczne. Ja właśnie rozróżniam życie wieczne od tej nagrody obfitej, obiecanej przez Pana Jezusa i od tego skarbu w niebie, że to są różne rzeczywistości. Tymczasem księża mówią, że jest to samo. Skoro jest to samo, to po co ja mam się spinać, brać ten krzyż na siebie i go nieść, być nienawiści u ojca, matki, teściów, żon, bo to Pan Jezus mówił, prawda? Ja nie przyniosłem pokój, ale nie, prawda? To po co ja mam się spinać, gdy żyć w taki trudny sposób, skoro jest to samo? Ja twierdzę, że to nie jest to samo, że Pan Jezus obiecuje coś o wiele bardziej wspaniałego, nie? I właśnie, właśnie to jest zarezerwowane dla tych właśnie, którzy właśnie oddadzą wszystko, co mają, sprzedadzą wszystko, co mają, rozdadzą potrzebującym, pójdą za Panem Jezusem.
Dziękuję bardzo, Panie Janie.
Bardzo, bardzo dziękuję, Panie Janie. No, problem kolejny, trudny, ponieważ dotyczy życia wiecznego. Nikt stamtąd nie przyszedł i dokładnie nie powiedział, jak tam jest. Ale tam panuje Boża miłość. I ta Boża miłość wypełnia wszystko. Wszystkie ludzkie pragnienia i obdarza człowieka pełnią szczęścia. Z tego, co wczytujemy się w księgi biblijne, wynika, że jest hierarchia w niebie. Są archaniołowie, są aniołowie, jest w wizji Apokalipsy 24 starców, ubranych w białe szaty, które uwielbiają Boga, są przed Jego tronem. Więc na pewno jest jakieś rozróżnienie. To nie znaczy, że ten człowiek, który całe życie poświęcił dla Boga, będzie tak samo potraktowany, jak ten, który wprost w cudowny sposób do nieba się dostaje, bo w ostatniej chwili powiedział, że wierzy, wyspowiadał się, a całe życie jego było jakie było. Dlatego też zapewne jakaś hierarchia w nagradzaniu w życiu wiecznym pewnie jest, ale szczegółów nie mamy w objawieniu. Po prostu naszym celem jest tak żyć, aby uwielbiać Boga całym swoim życiem, a nie tak troszkę. Zresztą jeszcze jest kwestia czyśćca, oczyszczenia z grzechów. Człowiek, który żyje letnio, czyli tak można by powiedzieć trochę byle jak, będzie musiał za swoje grzechy pokutować i to mocno. i tak szczęście, jeśli będzie mógł trafić do nieba, bo grzesznik. Jednak Pismo Święte jasno mówi, że kara wieczna w piekle istnieje. Dlatego też należy żyć po Bożemu, blisko z Bogiem, po to, aby potem całą wieczność być w pełni szczęśliwym.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Marek z Mazowsza. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować też za odniesienie się do tego fragmentu dotyczącego kochania, czy większej miłości w stosunku do Boga niż rodziców, czy braci, czy sióstr. To jest dla nas jako małżonków jakby bardzo ważna rzecz, często bardzo trudna. To się często, czy to w swoim doświadczeniu, czy w doświadczeniu innych, bardzo często z tym spotykam, że czasem sobie jest ciężko się w tym odnaleźć i bardzo dziękuję jeszcze raz za te słowa, które też możemy jako takie wsparcie odczuwać i myślę, że to jest ważne, żeby w tej sytuacji, kiedy wiele małżeństw przeżywa kryzysy, też na tym tle właśnie tych priorytetów, także w odniesieniu na przykład do rodziców, jest to ważne, żeby podkreślać i pielęgnować. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Panu, dobrej drogi dla Pana i podróżujących.
Szczęść Boże, Panie Marku, rzeczywiście sprawy są tu bardzo istotne. Hierarchia w miłości, czyli kogo mam najbardziej kochać. Również trzeba pamiętać, że są różne priorytety w różnych etapach życia małżeńskiego i jest taki czas, kiedy najpierw młodzi małżonkowie mają tylko siebie i kochają siebie nawzajem bardzo mocno, zwłaszcza na początku ta miłość jest niezwykle uczuciowa. Potem pojawiają się dzieci i czasem zdarza się takie niebezpieczeństwo, że dziecko tak wysoko jest postawione w hierarchii miłości, że żona zapomina o mężu albo mąż o żonie, a całą miłość kierują do dziecka. To też nie jest dobrze. Też musi być to właściwie ustawione, bo jednak zawsze dla męża na pierwszym miejscu w miłości, oczywiście po Bogu, ma być żona. Dla żona po Bogu ma być na pierwszym miejscu mąż. Następnie dzieci. Owszem, są takie sytuacje, dziecko zachoruje i wtedy cały wysiłek to troska i opieka nad chorym dzieckiem. Jednak nie wolno całkowicie zostawiać na boku męża czy żony. Również są sytuacje, kiedy trzeba ofiarować swoją miłość rodzicom, większą miłość, bo są w sytuacji wyjątkowej. Ale nie może być tak, że całkowicie się poświęca żona dla swoich rodziców, zapomina o mężu, czy właśnie syn dla rodziców, zapominając o żonie, o rodzinie. Trzeba tutaj mocno umieć wyważyć w każdej sytuacji, żeby ta miłość była dobrze ustawiona.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać księdzu ojcu Romanowi i ojcu Grzegorzowi. No, jak zawsze ogromnie nośne jest to Słowo Boże. Zastanawiałem się od wielu lat, ojcze Romanie, nad tą sprawą, co by to miało oznaczać właśnie to, że ten, który przyjmuje do domu pielgrzyma, to otrzyma nagrodę pielgrzyma. Przy takiej ilości pielgrzymek, jakie przechodzą przez naszą ziemię, zwłaszcza w sierpniu, no i tych ludzi, którzy ich przyjmują, no to jest jednak taki zwrot, który jest wart zastanowienia. Ja nie wiem, czy ksiądz profesor co on mi na to powie, ale ja myślę tak, przede wszystkim trzeba się zastanowić nad tym, kto to jest ten pielgrzym. No to jest ten, który wie skąd wyszedł i dokąd podąża. No ale pewnym warunkiem jego podążania jest również ten, który jego przyjmuje i ten pielgrzym, który idzie. No on czegoś się spodziewa na końcu pielgrzymki. On się modli, on czegoś oczekuje. Więc ten, który bierze udział w tym jego właśnie etosie pielgrzymowania, no on też rzeczywiście włącza się niejako właśnie w tą ostateczną rekompensatę, w tą właśnie nagrodę. To jest trochę podobnie tak jak tam między Martą i Marią. Także Marta otrzymała dokładnie taką samą nagrodę, jak i Maria. Tam wcale nie jest tak, że Maria dostała jakąś większą cząstkę. Nic takiego nie ma, bo tam w języku greckim nie ma tego najwyższego wykładnika. Także one pełnią, jakby powiedzieć, no różną rolę, ale jednak otrzymują na końcu to same. To jest ta właśnie, to jest to miłosierdzie, które jest sprawiedliwością i sprawiedliwość jest też miłosierdziem. Także to są kapitalne, no bomby, tak powiem po młodzieżowemu, to są bombowe stwierdzenia, że wystarczy kubek wody, ale tak z miłością podany, żeby na końcu zostać tak samo obdarowanym, jak ten, który ugasi swoje pragnienie. Jestem bardzo wdzięczny, bo ta niedziela dla nas wszystkich będzie ogromnym przeżyciem i takie wprowadzenie nas w Eucharystię tej niedzieli jest dla nas ogromnym, jak mówił Skarga, no obrokiem duchownym, taką poddzierżką do tego, żebyśmy się mocno trzymali i ostatecznie dochodzili tam, gdzie jesteśmy oczekiwani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziś u Mateusza, proroku i sprawiedliwym, no ale pan jeszcze pielgrzyma widzi. Księże profesorze.
Tak, ale pan się nie przedstawił.
Pan Krzysztof. Tak.
Aha. Panie Krzysztofie, tak. Bardzo dziękuję. Właściwie całe nasze życie jest pielgrzymowaniem. I raz jesteśmy w roli tego pielgrzyma, który potrzebuje pomocy. Czasem potrzebuje noclegu, czasem szklanki wody, czasem jakiegoś posiłku. Albo jesteśmy w sytuacji, gdzie do nas Bóg przysyła kogoś. I myślę, że dzisiejsze czasy są trochę zamknięte. Takie. Ludzie się zamykają, a rzecz polega na tym, że właśnie warto otworzyć się na gościnne po to, żeby kogoś ugościć. Często może się zdarzyć, że ktoś zapomni nawet, czy krępuje się pojechać w gościnę do kogoś, no bo nie ma prezentu. A przecież największym ubogaceniem jest człowiek. On przybywając w gościnę do drugiego, przynosi z siebie w prezencie, a jeżeli jeszcze potrafi dzielić się Słowem Bożym, jeśli potrafi popatrzeć głębiej i szerzej, tym bardziej może ubogacić gospodarza i tych, którzy tam są w gościnie. Więc bardzo to jest ważne, by mieć świadomość, że czy ja przyjmuję kogoś, czy ja udaję się do kogoś, to zawsze jest to okazją do obdarowywania siebie Bogiem i Bożą łaską.
Bo tak nieraz, księże profesorze, myślimy, że ktoś nas ogranicza, prawda? Że ktoś będzie czegoś potrzebował, że ja będę musiał z czegoś zrezygnować, czymś się podzielić. Tutaj nieraz taka obawa, ale to też taki brak miłości, brak takiej, takiego wyjścia do człowieka z nadzieją. Odwróćmy to, jeżeli ktoś by tak nas przyjmował, nas się tak bał, nas się obawiał, czy wstrzymywał się przed spotkaniem z nami, no to pewnie też nam nie w smak będzie.
Ale to po prostu jest zamknięte serce i właśnie cała ta sytuacja to sytuacja miłości właśnie. Jak widzimy, Pan Jezus uczy nas kochać, uczy się otwierać i uczy i przyjmować, ale też z odwagą iść w gościnę do drugiego człowieka.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Marcin z Mazowieckiego.
Prosimy.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że takie jedno zdanie, takie moje przemyślenie, to może nie jest nic nowego, ale sobie to wziąłem do serca, tak mi przyszło do głowy. Znaczy zapisałem, że nie szata strój zdobią człowieka, lecz serca płynące uczynki miłosierdzia, z których będziemy rozliczani na sądzie ostatecznym. No to tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Marcinie. Rzeczywiście naszą największą ozdobą są czyny pełne miłości do drugiego człowieka. Wtedy, kiedy pochylimy się zwłaszcza nad kimś, zapomnianym, odrzuconym, bo pochylamy się wtedy nad Chrystusem.
Księże profesorze, ten fragment Ewangelii Świętego Mateusza, ta mowa misyjna, mowa też do apostołów, może też słowo o tym, bo nieraz wydaje nam się, że trudno być apostołem, albo pytanie właśnie, jakie jest nasze powołanie, do czego jesteśmy powołani? Bo być apostołem to wyrzeczenie miłości rodzinnej. Tutaj, prawda, też jakby taka trochę kontrowersja, prawda, jak to mamy nie kochać mamy, taty, córki, tylko bardziej Jezusa. Wzięcie krzyża, no i co więcej jeszcze, no wiąże się to często z utratą życia. To też nie takie nie do końca po naszej myśli, gdy jesteśmy związani z ziemią, kto chciałby stracić życie i mieć nadzieję dopiero na to, gdyby tak po ludzku patrzymy, tak? Dopiero mieć na to, na życie, życie wieczne. I to tu perspektywa dla nas, dla człowieka wierzącego, bo apostoł to nie tylko ten, który bezpośrednio idzie, jest powołany, tak jak myślimy, kapłan, osoba konsekrowana, ale ta perspektywa nasza ludzka, nasza chrześcijanina, mnie jako człowieka wierzącego.
Drogi ojcze, to jest niesamowicie ważne. Apostołem jest każdy ochrzczony. A zwłaszcza każdy bierzmowany. Przecież przyjmując sakrament bierzmowania staje się apostołem Jezusa Chrystusa. I bardzo często my ograniczamy, że to ksiądz, siostra zakonna, czasem misjonarz świecki, który jedzie daleko, to jest apostoł. Każdy ma być apostołem. Zwłaszcza przecież rodzice mają apostołować w domu i przekazać wiarę swoim dzieciom, potem wnukom. To zadanie niezwykle ważne, jest to zadanie apostolskie i do tego apostołowania wezwany jest każdy. A to, że trzeba trochę z siebie zrezygnować, no to niezwykle ważne, bo na przeszkodzie w apostolstwie przede wszystkim może stanąć egoizm. Przy czym miłość bardziej Boga niż swoich rodziców to tylko ustawienie hierarchii wartości, bo przecież Pan Jezus najbardziej kochał swoją mamę, ale ta miłość do Maryi, do mamy swojej, nie przysłoniła mu wypełnienia jego misji odkupienia świata. Co więcej, przecież Maryja była tak blisko niego, podtrzymywała go, można nawet powiedzieć, na duchu w tych najtrudniejszych momentach życia, kiedy niósł krzyż, spotkała go na drodze krzyżowej i stanęła pod krzyżem. A więc zobaczmy, hierarchia miłości to tylko właściwe ustawienie, ale nie ma czegoś takiego, że apostoł, który idzie i głosi Chrystusa, ma już odrzucić rodziców całkowicie. Nie, kocha ich tak samo jak inni, a może jeszcze bardziej, bo kto się bardziej wyczuli, otworzy na Bożą miłość, to ta miłość przenika całą jego osobę i potrafi kochać więcej. Miłość to dziwna matematyka. Im więcej człowiek daje, tym więcej potrafi kochać. I nie obawiajmy się, że jeżeli otworzymy się na Bożą miłość, że czegoś nam zabraknie. Wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej Chrystus obdarza nas różnymi dobrami, tylko trzeba umieć zachować właściwą hierarchię w całości tych wydarzeń.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy i za poświęcony czas nam na antenie Radia Maryja, za te rozważania, które przygotowują nas do najbliższej niedzieli. Słowo jeszcze, takie podsumowujące głosy i te słowa Pisma Świętego.
Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich radiosłuchaczy pragnę pozdrowić. A podsumowując wszystkie te czytania, można powiedzieć, że jest to wielka szkoła miłości Bożej, bo przecież ta Boża miłość objawiła się już w drugiej Księdze Królewskiej w pierwszym czytaniu, kiedy Szunemitka potrafiła przyjąć w gościnę Elizeusza, ale i on obdarzył ją Bożą miłością. Podobnie i święty Paweł pokazuje Bożą miłość, która wyraża się w przyjęciu sakramentu chrztu po to, aby jeszcze bardziej otworzyć się na Boga, na jego dzieło w swoim życiu i stać się apostołem. I w końcu Ewangelia także pokazuje nam Bożą miłość i ustawia właściwą hierarchię wartości. i zwraca uwagę, że każdy nasz czyn, jeśli wypływa z miłości ku Bogu i ku człowiekowi, przyczynia się do naszego zbawienia i zostajemy wtedy jeszcze bardziej obdarowani Bogiem. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich, zwłaszcza chorych, zwłaszcza tych, którzy cierpią i jest im może bardzo trudno. Chrystus jest z nimi najbardziej właśnie teraz.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Naszym gościem był ksiądz profesor Roman Bogacz, biblista, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej. Bardzo dziękujemy też i Państwu za telefony, za uwagę. Dziękujemy za tą Państwa refleksję w audycji Szukając Słowa Bożego.